Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam Was, drodzy słuchacze Radia Maryja, rozpoczynając kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. W listopadzie 2016 roku papież Franciszek w liście na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszowego roku miłosierdzia ustanowił w Kościele katolickim Światowy Dzień Ubogich. Ten dzień obchodzony jest 33. niedzielę zwykłą, w tym roku w najbliższą niedzielę, a więc 14 listopada. Na kilka dni przed 5. Światowym Dniem Ubogich goszczę w klasztorze Sióstr Albertynek w Krakowie przy ulicy Woronicza 10 i będę rozmawiał z siostrą Albertynką, z siostrą Katarzyną Mielą.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Siostro, cieszę się, że znalazła siostra czas na spotkanie przed tymi wydarzeniami, które tutaj i w Krakowie, i w waszym zgromadzeniu, i w archidiecezji krakowskiej, ale w całym Kościele katolickim będziemy obchodzić, patrząc głębiej w kierunku ubogich. Ten Światowy Dzień Ubogich ma nam przypominać, aby nasza troska, nasze spojrzenie właśnie było te głębsze na ubóstwo, które jest w wielu zakresach widoczne na świecie. Pod jakim hasłem ten 5. Światowy Dzień Ubogich będziemy w Kościele obchodzić?
Ojciec Święty w swoim liście, który przygotował na tegoroczne obchody, zaproponował nam hasło „Ubogich zawsze mieć będziecie”. I to hasło oczywiście zaczerpnięte z Ewangelii, wyraża prawdę, która jest zawsze aktualna. Nigdy nie będzie tak, że będziemy mieć raj na ziemi i nie będzie osób potrzebujących. To osoby potrzebujące, jakoś marginalizowane, no są naszym skarbem, tak jak nas uczy Ewangelia. I myślę, że Ojciec Święty tutaj jest mistrzem, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi właśnie na te osoby.
Siostra Katarzyno, papież Franciszek, jak siostra wspomniała, napisał specjalne orędzie na ten 5. Światowy Dzień Ubogich. Czytałem to orędzie dzisiaj dwukrotnie. Niesamowite tam słowa też padają. Papież używa mocnych słów i nam, wiernym, katolikom, ale ludziom na całym świecie zwraca uwagę, mówiąc, cytuję, ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami. Mocne słowa.
Tak, mocne, ale słowa, które się opierają na Ewangelii. Tak jest w Ewangelii i nie tylko w jednym fragmencie, który cytujemy, ubogich zawsze mieć będziecie, ale taka prawda przewija się przez całą Ewangelię. Może taką kulminacją tego są te słowa, kiedy Pan Jezus opowiada przypowieść, czy opowiada, jak to będzie na sądzie ostatecznym i wprost mówi, że co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli jego utożsamianie się z człowiekiem ubogim, zmarginalizowanym, słabym jest tak całkowite, tak totalne, że pominięcie tego człowieka jest zdradą Pana Jezusa. Jest raną, którą się Jemu zadaje. No jest bólem serca Jezusowego. W tym sensie tak rzeczywiście jest. Nie możemy być uczniami Jezusa, jeżeli osób ubogich nie zauważamy. To tak, jakbyśmy nie zauważali Jezusa.
Papież Franciszek w tym orędziu również podkreśla, i znowu zacytuję te słowa, ubodzy żyjący w rozmaitych warunkach i na wszystkich szerokościach geograficznych ewangelizują nas, ponieważ pozwalają nam odkryć w sposób zawsze nowy, najbardziej naturalne rysy twarzy Ojca. To takie też niesamowity akcent ewangelizowania przez ubogich nas, ludzi świeckich, ale także wszystkich, którzy
także
są w Kościele.
Także zakonników.
Także zakonników.
Powiedzmy to, że tak jest.
Oni nas ewangelizują. Mhm.
Tak, to jest prawda. I ten paradoks, bo to troszkę brzmi paradoksalnie, ale ten paradoks jest tylko taki powierzchowny. Dlatego, że żeby być ewangelizowanym, trzeba mieć doświadczenie potrzeby ewangelizowania, potrzeby bycia zewangelizowanym. Trzeba mieć doświadczenie własnego ubóstwa, własnej biedy. I spotkanie z osobami ubogimi przywołuje naszą własną biedę. Kiedy spotykam się z człowiekiem, który jest w potrzebie, w jakiejś biedzie, w jakimś ograniczeniu, to ten kontakt z tym człowiekiem w jakiś sposób odwołuje się do moich własnych bied, do tego, co ja w sobie noszę jako właśnie jakieś ubóstwo, jakąś ranę, jakiś brak, jakieś niezaspokojenie, pragnienie, potrzeba. I w tym sensie spotkanie z ludźmi ubogimi uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy Boga, jak każdy z nas bardzo Boga potrzebuje i jak ta nasza bieda potrzebuje ewangelizacji. I w moim odczuciu, tak osobiście, w ten sposób sobie interpretuję te słowa, taki oddźwięk we mnie one wywołują, że spotykając się z osobą ubogą, ja spotykam się z moim własnym ubóstwem. Nie wspominając już o tym, że osoby z pewnymi ograniczeniami, na przykład intelektualnymi, czasami są wolne od pewnych stereotypów kulturowych, wolne od jakichś konwenansów i potrafią nam powiedzieć prosto w oczy rzeczy, których przeciętny człowiek nam nie powie. To jest moje takie osobiste doświadczenie, jak wiele mogłam zyskać w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jeżeli chodzi o poznanie siebie. Osoby niepełnosprawne intelektualnie potrafią powiedzieć prosto z mostu i prawdę prosto w oczy, bez obaw, że złamały jakieś konwenanse, jakieś zasady współżycia społecznego przyjęte tak ogólnie. Więc w tym sensie bardzo pomagają właśnie w poznaniu siebie i w poznaniu własnej biedy i otwarciu się na ewangelizację, na słuchanie Ewangelii, na szukanie w Ewangelii żywego Boga.
Siostra, pociągnę ten osobisty siostry wątek, to zatem jaka jest największa radość dla siostry, kiedy spotyka się z ubogim, kiedy siostra temu ubogiemu po prostu pomaga?
Z tym pomaganiem to jest tak różnie, bo nie zawsze pomagam.
Ale co najbardziej cieszy?
Co najbardziej cieszy? Najbardziej cieszą uśmiechnięte oczy, uśmiechnięta twarz. No to jest największa radość, jeżeli ktoś po spotkaniu ze mną wychodzi uśmiechnięty. Czy może być większa? No po prostu to jest, no to jest super satysfakcja, tak można powiedzieć. To jest wielka radość. Nawet jeżeli temu człowiekowi nie byłam w stanie dać tego, po co przyszedł, powiedzmy, nie, ale dostał coś, co go uradowało. Dostał jakieś poczucie godności, dostał jakąś więź, żeśmy spróbowali zbudować, jakoś bardziej, żeśmy się poznali, zaprzyjaźnili troszeczkę. No to może właśnie to dostał i te uśmiechnięte oczy, no to jest największa radość, widzieć je.
A co jest największą trudnością?
No to adekwatnie do tego największą trudnością jest smutek. Smutek osób ubogich, któremu nie można zaradzić. Trudno jest zaradzić, albo jestem bezradna wobec tego smutku. To jest taka trudność, która już później przychodzi tylko w modlitwę.
Siostro, jeszcze raz powrócę do tego orędzia papieża Franciszka. Papież wskazuje w tym orędziu, że mamy wiele przykładów świętych, którzy dzielili się z biednymi właśnie w taki sposób, dając im pomoc, dając im swoją cząstkę życia. I papież tu mówi między innymi o misjonarzu ojcu Damianie z Malokai, świętym apostole trędowatych. Ale my mamy takich świętych na naszym podwórku, właściwie tutaj za murem sanktuarium Ecce Homo świętego brata Alberta, waszego założyciela, święty brat Albert. To dla nas taka też postać, no wyjątkowa, szczególna i niesamowity wzór do naśladowania.
Tak, zgadza się. A pamiętając o tym, że jesteśmy w Krakowie, no to możemy trochę szerzej powiedzieć, że nie tylko brata Alberta mamy, jeżeli chodzi o osoby, które nas inspirują i pomagają w zwróceniu uwagi na osoby ubogie. Nie tylko tego świętego, możemy tak przebiec jak kot po rozpalonej blasze przez Kraków i przypomnieć sobie Jadwigę, przypomnieć sobie Jana Kantego, żeby później ostatecznie dojść do Faustyny i właśnie do brata Alberta i wielu jeszcze innych, którzy swoją działalność na rzecz osób ubogich, potrzebujących wiązali z Krakowem. Więc Kraków to jest w ogóle takie szczęśliwe miasto, jeżeli chodzi o posługę miłosierdzia. Brat Albert rzeczywiście jest no, taką naszą gwiazdą na niebie, można powiedzieć, która pomaga nam w żeglowaniu przez życie. I no, święty, który fascynuje mnie osobiście od kilkudziesięciu lat, to powiedzmy, i inspiruje i myślę, że ciągle go odkrywam. dzisiaj osobiście jestem, nie wiem, 2 tygodnie po rekolekcjach, które były oparte na doświadczeniu Greta Alberta i po tylu latach w zakonie ciągle odkrywam coś nowego, czego się mogę od niego nauczyć i do czego tak czuję, że mnie wzywa. Żeby tak może troszkę przybliżyć, no bo wiele osób zna Greta Alberta. Myślę, że on nie jest jakiś obcy radiosłuchaczom, ale tak pokrótce, to jest człowiek, który żył pod koniec XIX wieku, później no, na przełomie XIX-XX wieku. Wychował się w rodzinie religijnej, pobożnej, szlacheckiej. Urodził się pod Krakowem. Wcześniej stracił rodziców. W 18 roku życia stracił nogę w powstaniu styczniowym. No, to był chłopak, który miał wiele miłości do ojczyzny, bardzo odważny. Później zaangażował się w malarstwo. Studiował w Monachium. Między innymi w Monachium studiował z takimi malarzami, o których dzisiaj mówimy, że to są wielcy polscy malarze, a oni sami mówili o Adamie Chmielowskim, że to jest Platon, to jest wielki umysł, od którego mogą się uczyć. Później to malarstwo zaprowadziło go na salony warszawskie i nie wystarczyło. To było coś niewystarczające dla niego. Szukał czegoś więcej, ciągle mu czegoś brakowało, zastanawiał się nad tym, czy służąc sztuce Bogu też można służyć. I te dylematy w którymś momencie doprowadziły go do zakonu jezuitów, gdzie miał zostać bratem i malować święte rzeczy, tak jak Fra Angelico. Niestety, ta droga się nie udała, nie powiodła, przeżył ogromny kryzys, potężny kryzys psychiczny, duchowy, można powiedzieć życiowy, taką życiowy dramat, o tak bym powiedziała, tak życie legło w gruzach. Musiał się leczyć, szukał rodzina próbowała mu pomóc, ostatecznie pomógł mu świątobliwy kapłan i po tym kryzysie narodził się nowy człowiek. Nowy Adam, który w momencie, kiedy trafił do Krakowa, nie potrafił przechodzić ulicami Krakowa, odwracając głowę od ludzi ubogich, których było bardzo dużo na ulicach. I to go zaprowadziło do krakowskich ogrzewalni, do tego, co tam się działo. Tak nim wstrząsnęło, że powiedział, że nie mogę ich tak zostawić. Ubrał habit, przyjął imię Brat Albert i te palety malarskie tak jakby spontanicznie wypadły mu z rąk. To doświadczenie Bożej miłości było takie mocne, że te ręce już nie mogły być zajęte tymi farbami, chociaż tak wiele to znaczyło i było tak ważne, bo przecież służyło też rozwojowi religijnemu, bo malował obrazy religijne. Jednak to zostawił, odsunął troszkę na bok i stał się bratem ubogich. To był jego ostateczny kształt jego miłości.
I chyba wszyscy pamiętamy te słowa, jak dobrze zacytuję, trzeba być dobrym jak chleb.
Tak, tak. To nam zostało.
Proste, ale tak niezwykle wymowne.
Dokładnie. On to powtarzał i możemy sobie teraz sami interpretować, co jest tym chlebem. Zastanawiać się, co może być tym chlebem, który mogę komuś dać. Bo nie zawsze to musi być koniecznie prawdziwy chleb. Może to być prawdziwy chleb, ale może to być też jakaś postawa, która jest potrzebna, jakaś wrażliwość, jakieś docenienie drugiego człowieka, właśnie zauważenie, obdarzenie dobrem po prostu.
Siostro Katarzyno, orędzie papieża Franciszka, ubogich zawsze macie u siebie. Tak sobie myślę, że te najbliższe tygodnie, już za kilka tygodni rozpoczniemy Adwent, Święty Mikołaj, przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego, to taki doskonały czas, aby jeszcze bardziej zauważyć ubogich. Mm-hmm. To ten czas szczególny, ale zauważyć ubogich i im pomóc w różnym zakresie.
Tak, tak to się układa, że jakby szczególnie te wszystkie akcje charytatywne dla osób ubogich rzeczywiście kumulują się wokół świąt. Związane są właśnie z Mikołajem, świętami Bożego Narodzenia, później może jeszcze Wielkanocy. I dobrze, i tak powinno być. Ja bym tylko zwróciła uwagę, że na to, że tak, ta pomoc materialna, żeby ci ludzie nie byli głodni w święta, no bo jak tu świętować, cieszyć się z Bożego Narodzenia, jeżeli w żołądku pusto. To wszystko jest podstawowe, tak to nazwijmy. I bardzo ważne. Ale jeszcze myślę, że trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, że ten czas jest tak ważny, też ze względu na to, że samotność, którą ludzie doświadczają w ciągu roku, w tym czasie się niesamowicie pomnaża. Człowiek, który jest samotny w ciągu roku, jeżeli jest sam w święta, to jest samotność, która może bardzo dobijać. To jest wielkie pomnożenie samotności. W tym szczególnym dniu są w nas jakieś zwykłe ludzkie oczekiwania, że jednak to będzie czas bycia z kimś. I myślę, że to jest takie wielkie wyzwanie, w jaki sposób być z ubogimi tak, żeby nie czuli się samotni.
A to, co teraz przeżywamy, czyli ta nieszczęsna pandemia COVID-19, no nie pomaga w tym wszystkim. Papież Franciszek też o tym pisze w orędziu, że w ubiegłym roku dołączyła do nas, do tego wszystkiego, nowa plaga, która jeszcze zwielokrotniła ilość ubogich, pandemia. Takie informacje znalazłem, jeśli chodzi o publikacje dotyczące głodu na świecie. Według FAO, WHO, UNICEF-u w roku 2020 liczba osób, które cierpią na głód, wzrosła około 118 milionów osób, jest więcej na świecie. Ale siostra wspomniała również o innych tych właśnie problemach, tej samotności, o tym ubóstwie, które ma szeroki no, wachlarz różnych niestety naszych życiowych doświadczeń.
Tak, my doświadczyłyśmy w pandemii takiego wzrostu. W 2020 roku wzrosła nam ilość rodzin, które zgłaszają się po pomoc żywnościową. To był taki znaczący wzrost, bo jeżeli chodzi o ilość osób takich pojedynczych, tak nazwijmy, to te wzrosty są takie jak zawsze, w sensie, że tak samo wzrastają w zimie, później troszkę spadają w lecie. Natomiast to takie martwiące, to, że pojawiło się więcej tych rodzin, to świadczyło o tym, że po prostu ludzie, którzy sobie radzili, jakoś sobie radzili, zostali z powodu pandemii zepchnięci jednak bardziej w ubóstwo. Byli gdzieś może na granicy. No i ich stan się pogorszył, ich poziom życia spadł tak nisko, że muszą przychodzić po żywność do nas. No wszyscy tego doświadczamy. Teraz nie wiem, jak będzie w ogóle teraz, bo jeżeli radiosłuchacze już poodbierali, dostali rachunki za gaz i za prąd i za różne inne rzeczy, to myślę, że też wszyscy zaczynają mieć świadomość, że coś się złego dzieje i że to będzie miało duże konsekwencje, że wiele osób sobie nie poradzi w tym roku już.
Siostro, w archidiecezji krakowskiej ten program obchodów 5. Światowego Dnia Ubogich jest bogaty. Przez 3 dni, 12 listopada, piątek, sobota, niedziela, jest wiele takich wydarzeń, porady prawne, doradztwo zawodowe, łaźnia, świetlica, msza święta, którą będzie przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, nasz metropolita krakowski, 13 listopada o godzinie 15 w Kościele Mariackim. A jak ten dzień, szczególny dla waszego zgromadzenia sióstr albertynek, posługujących ubogim, wy będziecie obchodzić?
Więc jeżeli chodzi o Światowy Dzień Ubogich, to dostosowujemy się do tego harmonogramu, który został wypracowany przez Komitet Centralny Obchodów w Krakowie. I takim punktem specyficznym dla nas będzie świętowanie w niedzielne popołudnie. Chcemy zaprosić ubogich na wspólne bycie razem. W orędziu Ojciec Święty tam nawiązał do tego, że często ubodzy są tylko tymi, którzy biorą. I to też jest krzywdzące dla nich, dlatego że to też trochę odbiera taką godność. I zwróciliśmy szczególnie uwagę na ten aspekt i próbujemy dokonać trochę wymiany. Dlatego będziemy świętować wspólnie siostry, wolontariusze i osoby korzystające z jadłodajni. Będzie inscenizacja, którą przygotowały osoby korzystające z jadłodajni razem z wolontariuszami na równi, i to jest dla nas podstawowe, że na równi to przygotowali. Będzie wieczór poetycki, w którym swoje wiersze będą prezentować wolontariuszki i osoba korzystająca z jadłodajni też swoje wiersze będzie przedstawiać. I będzie jeszcze taki element taneczny, który w tym będą tańczyć siostry i osoby korzystające z jadłodajni razem. Po to, żeby właśnie te osoby, które korzystają z jadłodajni, dawały coś innym. Dawały nam, tym, którzy będziemy ich oklaskiwać, którzy będziemy patrzeć, słuchać, będziemy razem spędzać ten czas. To będzie taki czas też śpiewu wspólnego, takiej animacji. Będzie możliwość, żeby gdzieś sobie usiąść i w szachy zagrać, czy w jakąś grę inną. Posiedzieć przy kawie, przy ciastku, porozmawiać, troszkę się więcej poznać, bo może czasami przy tych przy tym jadalnianym naszym funkcjonowaniu czasami brakuje takiego czasu, żeby po prostu posiedzieć, bo jest rytm wydawania posiłku i wszystko musi być sprawnie wykonane. Więc to będzie nasze świętowanie, w którym chcemy podkreślić tą wzajemną wymianę, w której osoby korzystające z Eurodani tak samo dają, jak i wcześniej brały.
Ubogich zawsze macie u siebie. Siostro, jeśli siostra mogłaby powiedzieć, ilu ubogim w tym domu pomagacie? Nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale właśnie może pokazać też, że ta pomoc jest też stała, bo to nie jest pomoc jednorazowa, tylko całoroczna.
Tak, jeżeli chodzi o jadłodajnię, to dziennie do nas przychodzi 200 osób. To jest od poniedziałku do soboty. W skali miesiąca to jest 500 osób, dlatego że te osoby nie zawsze przychodzą codziennie. Na terenie klasztoru jest dom opieki dla osób starszych. Tam mieszka ponad 30 osób wymagających całodziennej opieki stacjonarnej. I tutaj jesteśmy w budynku Fundacji Po Pierwsze Człowiek, w którym też znajdują się mieszkania treningowe dla kobiet wychodzących z bezdomności. To w tym momencie jest 7 kobiet, które z nich korzystają. Są na treningu samodzielności, przeszły przez jakąś placówkę dla osób bezdomnych i po tej placówce są na takim mieszkaniu treningowym.
Proszę siostry, czy pomagają wam w tej pomocy osoby świeckie?
Osoby świeckie są niezastąpione. Są niezastąpione. Wolontariusze tutaj rozwijają swoje skrzydła, mogłabym powiedzieć, na jadłodajni, nadają specjalny jakby klimat temu miejscu i myślę, że tak samo dają, jak i biorą też z tego miejsca. Mamy około 50 wolontariuszy w tym momencie na jadłodajni, którzy przychodzą w różne dni tygodnia, posługują zwyczajnie, nalewają zupę, wydają chleb, wydają różne dodatki, żywność, którą otrzymujemy ze sklepów krótkoterminową. Ale to, co najważniejsze, rozmawiają, znają się po imieniu z osobami ubogimi, zagadują, a co tam słychać, panie Zygmuncie? A dzisiaj taka pogoda kiepska, pani Wando. I to jest ich misja i są niezastąpieni w tym. Niezastąpieni, tak to nazwijmy. Pomijając to, że my byśmy nie były w stanie tego zrobić bez nich logistycznie, prawda? To są niezastąpieni właśnie w tym nawiązywaniu tego kontaktu, w tym, że później na ulicy się pozdrawiają, bo się poznają z tymi osobami. I to jest ich wspaniała misja i myślę, że brat Albert bardzo, bardzo się cieszy, patrząc na nich.
To są młode osoby, ci wolontariusze?
Wolontariusze to jest grupa osób w bardzo różnym wieku. Od nastolatki, 19-latki, bo nie przyjmujemy osób poniżej 18 roku życia ze względu na specyfikę osób korzystających z jadłodajni i trudne sytuacje, które tu się zdarzają. Więc od 19-latki po emerytów dobrze zaawansowanych. Także grupa jest zróżnicowana i każdy coś swojego wnosi. I przez tą różnorodność też tworzy się takie duże bogactwo.
Siostro, i na koniec takie prywatne jeszcze pytanie, jedno osobiste. Jak to się stało, że znalazła się siostra w tym miejscu, w tym zgromadzeniu sióstr albertynek posługujących ubogim? Siostra, która ma taki wielki entuzjazm, widzę cały czas i tego życzę już teraz, żeby on był podtrzymany. Jak Pan Bóg pokierował tymi krokami, powołaniem, że tutaj jest siostra?
No trochę w tym pytaniu już jest odpowiedź. Pan Bóg pokierował. Dokładnie. Pan Bóg pokierował, a ja miałam małe marzenie, że chciałabym każdego ubogiego, którego spotkam na ulicy, móc zaprosić na posiłek. I marzenie się spełniło.
Cieszę się bardzo. Drodzy radiosłuchacze, dziękuję wam za wysłuchanie tej audycji. Dzisiaj gościłem w murach klasztoru sióstr albertynek w Krakowie przy ulicy Woronicza 10, a rozmawiałem z siostrą albertynką, siostrą Katarzyną Mielą, na kilka dni przed piątym Światowym Dniem Ubogich. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa, prosząc was o to, aby otoczyć opieką, wyciągnąć rękę w kierunku ubogich.
Szczęść Boże, Bóg zapłać za wysłuchanie.
Szczęść Boże.